Od poniedziałku do piątku poranna rozmowa dnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. Codziennie kwadrans po dziewiątej na 95,6 FM.
A naszym gościem dyrektor Muzeum Lubuskiego w Gorzowie, pani Ewa Pawlak. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wakacje mamy. Zacznijmy od tych wydarzeń wakacyjnych, bo rozumiem, że muzeum nie zasypia snem nocy letniej.
No nie, staramy się wypełniać oczekiwania naszych odbiorców i być może nie mam tutaj na myśli turystów, którzy zalewają nasze miasto w wakacje, bo raczej to my wyjeżdżamy gdzieś stąd, ale są na przykład dzieci, które zostają w mieście i są rodzice, którzy nie mogą sobie pozwolić na dłuższe wyjazdy, więc specjalnie dla nich kontynuujemy naszą ofertę wakacyjną i zapraszam tutaj wszystkich do tego, by się z nią zapoznać. Są to wakacje w domu MUS. Mamy do zaoferowania aż 4 turnusy.
Półkolonie, tak?
Dokładnie, to są półkolonie. Pierwszy turnus zaczyna się już w poniedziałek i będzie to modowy wehikuł czasu. Podczas tego turnusu dzieci na przykład poznają zagadnienia związane z historią mody, takie ciekawostki, jak to bywało w starożytności na przykład, jeśli chodzi o projektowanie i realizację strojów. Następny turnus to gry i zabawy z dawnych lat, później śladami fabrykantów z Landsberga i tropiciele starych listów. Zależy nam na tym, żeby te półkolonie to nie było tylko takie spędzanie czasu na grach i zabawach, które dzieciom są doskonale znane ze szkoły czy nawet z domu.
Ale chodzi o uwrażliwienie dzieci, tak, na kulturę.
Dokładnie tak i chodzi też o to, żeby przez zabawę uczyły się też, zdobywały nową wiedzę, chociażby o historii naszego miasta albo o historii poczty, bo w tym ostatnim turnusie, w ostatnim tygodniu wakacji będziemy mieć za zadanie na przykład napisać wiadomość i wysłać ją gołębiem pocztowym. Zaprosimy prawdziwego hodowcę, więc tutaj te zagadnienia takie też związane z historią poczty i korespondencji, w ogóle takiego tradycyjnego pisania listów, też dzieciom zostaną przybliżone.
To półkolonie jedno, oczywiście szczegóły na muzeumlubuskie.pl, ale także warsztaty, tak? Dwudniowe warsztaty.
Dokładnie tak. Wsłuchujemy się w to, co mówią nam rodzice i nie wszyscy są zainteresowani
dłuższą formą taką.
Właśnie, całym tygodniem, więc proponujemy też takie dwudniowe zajęcia w dziewczęcym kąciku, w warsztacie młodego odkrywcy dla chłopców, ale też taki jednodniowy, całodniowy warsztat, jeśli rodzice będą chociaż chcieli na jeden dzień odpocząć sobie od swoich pociech, to na całe 8 godzin mogą zostawić je u nas, a my przeprowadzimy z nimi taki wspaniały warsztat związany z muzealną kapsułą czasu, więc będziemy podróżować w czasie. Oprócz tego w Spichlerzu dla państwa zajęcia dwugodzinne od godziny 10 do 12 w różnych terminach, to szczegóły można sobie pozyskać gdzieś właśnie z profilu naszego facebookowego albo ze strony internetowej, więc do wyboru, do koloru, mówiąc kolokwialnie, każdy znajdzie coś dla siebie.
Możemy także w ogrodzie, tak, dla siebie, czyli dla pociech znaleźć taki zakątek, gdzie dzieci mogą spędzić trochę czasu i spróbować nawet swoich talentów muzycznych, tak? Instrumenty muzyczne po innym wydarzeniu zostały się i są jakby taką częścią użytkową.
Tak, w związku z tym, że jesteśmy w bliskim sąsiedztwie Filharmonii Gorzowskiej, bardzo się lubimy, często ze sobą współpracujemy, więc tutaj po wspólnym projekcie Igra z wnuczką babcia dziadek będzie słychać u sąsiadek, pozostały nam instrumenty muzyczne wykonane ekologicznie, z odpadów, z tego, co już nam nie jest potrzebne i te instrumenty zostały zainstalowane w ogrodzie muzealnym i w wakacje będą stanowić taką inną niż tradycyjny plac zabaw atrakcję, więc zapraszam całymi rodzinami, będzie można poeksperymentować muzycznie, ale też odpocząć na kocyku.
Ale przede wszystkim, czy cały czas oczywiście normalna praca muzeum, normalne wystawy, znaczy normalne, zawsze jest coś ciekawego, normalnie są ciekawe po prostu, czyli wystawa szachowa chociażby, tak, która będzie do sierpnia.
I to jest coś niezwykłego, bo sam tytuł może nie jest aż tak intrygujący, bo to szachy świata i można się spodziewać, że to będą szachy z różnych stron świata, ale zachęcam dzieci przede wszystkim do tego, żeby przyszły i obejrzały te szachy. I to nie tylko dzieci, które w szachy grają bądź chcą się nauczyć, ale te, które na przykład lubią bajki Disneya albo Władcę Pierścieni.
Albo bohaterów.
Marvela, super bohaterów. Są szachy, smerfy nawet na tej wystawie, więc to jest naprawdę coś arcyciekawego. Z różnych stron świata, z Afryki, z Singapuru, z byłego Związku Radzieckiego, z Bawarii, piękne polskie szachy, więc zapraszam, bo to coś dla miłośników historii, dla tych, którzy grają w szachy, ale też dla tych, którzy są fanami kinowych, wielkich superprodukcji.
Czy my musimy zapraszać do tego, żeby mieszkańcy odwiedzali muzeum, bo kiedy widzimy, co dzieje się w trakcie nocy muzeów, czy kiedy widzimy noc ze szlakiem kulturalnym, no to serce rośnie, tak? Bo gości nie brakuje. Mieszkańcy Gorzowa chcą żyć kulturą, przynajmniej raz na jakiś czas.
Ważne jest skuteczne docieranie z informacją. I jeśli jest informacja gdzieś w przestrzeni publicznej, właśnie w mediach, to jest większa szansa, że w porę dotrze do tych, którzy są zainteresowani, albo do tych, którzy z ciekawości po prostu do nas przyjdą. I to się dzieje i z tego jestem zadowolona bardzo, dlatego że często pytamy naszych zwiedzających, skąd czerpią informacje od nas, to oczywiście tutaj media społecznościowe królują, ale te media też się przenikają, więc niektórzy jadąc do pracy słuchają Radia Gorzów i stąd też się dowiadują, więc bardzo jest nam miło, że ta informacja dociera, jest skuteczna i dzięki temu zwiedzających przybywa.
Ale właśnie trzeba mieć też sposób, żeby przyciągnąć, prawda, zwiedzających. No w dzień, muzeum, okej, no od czasu do czasu, ale nocny szlak kulturalny, no to koniecznie, prawda? Jest tak. Taka moda trochę.
I znowu tutaj bardzo ciekawa współpraca z Filharmonią właśnie, bo we wnętrzach naszych pięknych, w naszym wspaniałym domu MUS w willi zabytkowej te dźwięki muzyków czy instrumentów brzmią fantastycznie. I piękny, kameralny koncert wykonali gorzowscy filharmonicy. To się bardzo podobało.
Porozmawiajmy teraz o tak zwanych twardych rzeczach. Inwestycje to też jest część pracy, żeby kultura mogła zagościć w murach. No muszą być mury, prawda?
Dokładnie.
Od czego by tu zacząć? Remont budynku Muzeum w Santoku już właściwie ukończony, tak?
Tak, to zadanie zrealizowała gmina i tutaj z tej części swojej już gmina wywiązała się, można powiedzieć, w 100%. Pozostała tylko aranżacja wystawy. No i tutaj musimy być cierpliwi i poczekać jeszcze chwilę na decyzję ministerstwa.
To ma być wystawa stała, przypomnę.
To ma być wystawa stała, wystawa archeologiczna Muzeum Grodu Santok, mówiąca przede wszystkim o archeologii, historii właśnie Grodu Santok, czyli mamy tutaj Polskę pierwszych piastów. I jeszcze chwilę musimy zaczekać na decyzję ministerstwa. Myślę, że na dniach będziemy ogłaszać przetarg na wykonanie tej wystawy. Nawet jeśli miałby to być przetarg warunkowy, do końca 2020 roku mamy plan to muzeum zakończyć i ponownie dla Państwa otworzyć.
A Bogdaniec, ostatnio kiedy gościła Pani w naszym studiu, rozmawialiśmy o drugim nieudanym przetargu, trzeci się zbliżał, okazuje się, że się udał, tak? Czyli remont zabytkowej zagrody, 7 milionów złotych.
Tak, troszkę ten koszt nam wzrósł, co prawda niezbyt dużo, ale jednak o nieco, prawie milion złotych. Marszałek musiał zwiększyć wkład własny, więc mówimy o nieco ponad 8 milionach złotych. Prace rozpoczęły się z początkiem kwietnia remontowe. Jak dotąd idą zgodnie z harmonogramem, z planem. Jeszcze w lipcu będzie kolejna rada budowy. Aktualnie budowlańcy, wykonawca jest na tym najniższym poziomie.
Prace archeologiczne nie przedłużają się.
Nie przedłużają się.
Niczym na Sikorskiego.
Jesteśmy spokojni. To w porównaniu do tego, co się dzieje w Gorzowie, to jest malutka inwestycja, ale bardzo ważna, bo to jednak zabytek z 1826 roku. W całości.
Stąd koszt niemały
i wykonawca teraz, można powiedzieć w cudzysłowie, walczy z gruntem, żeby uniknąć w przyszłości, zabezpieczyć ten obiekt przed zawilgoceniem, które było bardzo poważne i dlatego też między innymi ten remont tak naprawdę już był ostatecznie ostateczny termin na to, żeby zająć się tym budynkiem, żeby ostatni po prostu ratować. Mm. Tak, ostatni moment.
A kiedy będziemy mogli cieszyć się znowu Bogdańcem?
Plan zakłada rok 2021, więc jeszcze troszeczkę musimy poczekać. Prace remontowe dopiero się rozpoczęły i myślę, że w drugiej połowie 2021 roku będziemy realizować już finał i zaprosimy Państwa na uroczyste otwarcie.
Po drodze będziemy jeszcze oczywiście dopytywać. Zdaje się, że jeszcze bardziej w planach oddalony jest, ale jest w planach rewitalizacja ogrodu, tak? Zabytkowego ogrodu przy muzeum tutaj przy Warszawskiej.
No, rozpatrując to w pewnych kategoriach i priorytetach, mamy to szczęście, że ogród nam się nie zawali i to nie jest taki zabytek, który trzeba ratować, natomiast na pewno jest to ogromny potencjał, jeśli chodzi o Gorzów, o region, bo takich ogrodów zgodnie z naszymi ekspertyzami w Europie jest tylko kilka o takich parametrach. Zdradzę tutaj jedną taką ciekawostkę, że samych roślin, drzew, które spełniają warunki pomników przyrody jest około 30, więc i walory przyrodnicze i te zabytkowe są istotne. Tutaj no niestety ze stroną niemiecką nie udało się wystartować do euroregionu, ale w perspektywie mamy jeszcze regionalny program operacyjny lubuskie, ale od roku 2022-2023 i tutaj są duże szanse na to, żeby wystartować w tym konkursie, tak jak to teraz zrobiliśmy w przypadku Bogdańca i stamtąd pozyskać środki. Jestem przed spotkaniem z Komisją Kultury Rady Miasta. Chciałabym też konkretnie porozmawiać z radnymi miejskimi, w jaki sposób miasto mogłoby wesprzeć realizację tego zamierzenia.
Mhm. A mówimy o milionach złotych znowu. Wyczytałem, 8,5 miliona jest potrzebnych.
Taki jest kosztorys, który mamy, którym dysponujemy, ale zakłada on kompleksową rewitalizację nie tylko z tej strony przyrodniczej, ale również małej architektury, alejek ogrodowych, instalacji systemów odwadniających, nawadniających, oświetlenia. To jest taki kompleksowy remont i trzeba pamiętać, że ogród to jest 3,5 hektara pięknej powierzchni w centrum wojewódzkiego miasta i to może stać się bardzo, bardzo atrakcyjną formą spędzania czasu nie tylko dla gorzowian, ale też taką perełką turystyczną.
A ta część miasta ma się zmienić, bo przecież ma powstać szkoła zawodowa obok, jest filharmonia, to byłby kwartał, który ładnie by się wtedy zamknął w jedną całość. Pytają mieszkańcy, co z porcelaną, którą znaleziono na Sikorskiego. Obiecano nam, że będziemy mogli ją zobaczyć, podziwiać. Szykowana jest wystawa?
To był wielki hit i tak jak Państwu obiecaliśmy w momencie, gdy zdarzyło się to wielkie znalezisko, tak też zrobimy, czyli na pewno Państwu pokażemy. Jest już u nas ekspert, który zajmuje się typowo tylko porcelaną i aktualnie ją opisuje, bada, rozpoznaje, pozyskuje jak najwięcej wiedzy o tej porcelanie i we wrześniu planowana jest wystawa na bazie właśnie tego znaleziska, więc już teraz zapowiadam, że po wakacjach we wrześniu na pewno Państwu uchylimy rąbka tajemnicy i będą mogli Państwo to znalezisko obejrzeć w spichlerzu prawdopodobnie.
A jeśli ktoś nie ma tyle cierpliwości, to może zobaczyć, co kryła katedra w sobie, tak? Czyli archeologia niebiańska, przypomnijmy, wyjechała z Gorzowa, wystawa tego, co znaleziono w katedrze. Jest coraz bliżej Gorzowa, bo w tej chwili wystawa w Rokitnie, jak stwierdziła pani przed wejściem na antenę.
Pielgrzymka archeologii niebiańskiej trwa, zaczęła się w Gorzowie, poprzez Świdnicę pod Zieloną Górą w Muzeum Archeologiczno-Historycznym, później Muzeum Środkowego Nadodrza, później Głogów Muzeum Historyczno-Archeologiczne, i teraz Rokitno, Sanktuarium Matki Bożej i archeologia niebiańska wciąż inspiruje i wciąż zachwyca. Nowością taką podczas wernisażu tej wystawy był piękny film zrealizowany przez panią Małgorzatę Wrześniak, doskonale państwu znaną, więc tym bardziej tutaj duże podziękowania w stronę pani Małgosi, że zechciała z nami współpracować.
A do Rokitna niedaleko, czyli jeśli ktoś niecierpliwie czeka na archeologię niebiańską w Gorzowie, może w międzyczasie odwiedzić Rokitno. To może być też pomysł na wyjazd wakacyjny. Przyszły rok szykuje się dość wyjątkowo, 75 lat, tak, muzeum będzie świętowało.
No tak, jesteśmy najstarszym muzeum lubuskim i to zobowiązuje, więc...
Więc rozpoczęły się już przygotowania?
Już powoli planujemy rok 2020 i nie chcielibyśmy robić jakichś takich sztucznych obchodów, typowo wywoływanych tylko dlatego, że mamy te 75 lat, ale chcielibyśmy zaakcentować to jednak, że mamy taką historię i taki dorobek. Wielu ludzi z nami przez ten czas współpracowało. W jakiś sposób chcielibyśmy ich też uhonorować. I myślę, że taki punkt ciężkości jednak położymy na maj, pomimo, że muzeum zostało otwarte we wrześniu, ale w maju jest Dzień Muzealnika, jest Noc Muzeów i to będą chyba najlepsze okazje do tego, żebyśmy wspólnie z mieszkańcami mogli ten jubileusz godnie świętować.
I przeżyć wspólnie. Będziemy o tym oczywiście informować na bieżąco na antenie Radia Gorzów. Dyrektor Muzeum Lubuskiego w Gorzowie, Ewa Pawlak, gościła w studiu Radia Gorzów. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.
Od poniedziałku do piątku poranna rozmowa dnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. Codziennie kwadrans po dziewiątej na 95,6 FM.